Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet
7:19 na naszych zegarach. Redaktor Łukasz Jankowski pojawi się w późniejszym wejściu, więc na razie polską politykę odkładamy na trochę później, ale skupiamy się na Bliskim Wschodzie, bo tam dzieje się bardzo dużo i łączymy się z Izraelem. Jest z nami pan Włodzimierz Rubin, były żołnierz, także aktywista izraelskiej Polonii. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak wygląda obecnie sytuacja w Izraelu? Jak minęły ostatnie 24 godziny?
Ostatnie 24 godziny, to znaczy od wczoraj wiemy, że coś będzie. Jakieś znaczy rakiety z Iranu do Izraela. Czekaliśmy na to i tak się też stało. Po południu prawie 200 rakiet balistycznych, to znaczy takich największych, zostało posłanych na Izrael. Cały Izrael był w schronie. Właściwie nic się nie stało. 3 lekko rannych i 1 zabity, ale w autonomii palestyńskiej, nie w Izraelu. Z odłamków, nie od samych bomb, tylko z odłamków.
A proszę powiedzieć,
to chyba wszystko tak. Tak.
A proszę powiedzieć, jaka atmosfera panuje w Izraelu? Co mówią mieszkańcy? Jak zachowują się cywile?
Ogólnie wszystko można powiedzieć normalnie, przyzwyczajeni, co jest bardzo śmieszne, tak? Bo jak można się przyzwyczaić do takich rzeczy, ale przyzwyczajeni. Wiadomo, kiedy trzeba iść do schronu. Są syreny. Wczoraj wszyscy mieszkańcy Izraela, zanim były syreny, już dostały w telefonach ostrzeżenie, że coś będzie. I kilka minut potem były syreny, wszyscy już byli w schronach, czekali. Właściwie to od chwili, jak zaczęła się wojna, prawie rok temu, to był najdłuższy czas, w którym spędziliśmy w schronie, bo około pół godziny. Przeważnie to po syrenie wchodzi się na kilka minut, do 10 minut i się wychodzi. Tym razem to trwało prawie pół godziny, musieliśmy siedzieć w schronach.
A proszę powiedzieć, czy spodziewaliście się państwo, że no Iran zdecyduje się jednak na taki atak rakietowy?
Tak, od samego rana wczoraj, to znaczy 24 godziny, wiedzieliśmy, że to się stanie. Też dostawaliśmy ostrzeżenia ze Stanów Zjednoczonych i po prostu czekaliśmy, że to będzie. Normalnie pracowaliśmy. Ja byłem, teraz też jestem w pracy normalnie. Wczoraj byłem cały dzień w pracy. Nie było wiadomo kiedy, chociaż wiemy, że taka balistyczna rakieta leci około 12 minut z Iranu do Izraela. Inne rzeczy dłużej. Są takie, które lecą nawet kilka godzin, tak? Ale w chwili wystrzelenia u nas się to wszystko już wie i wiadomo, jest wystarczająco czasu na to, żeby wejść do jakiegoś schronu, gdzieś się ukryć, tak? Także wszyscy mieliśmy czas na to.
Ta wojna prowadzona zarówno z Palestyną w Strefie Gazy, jak i teraz ostatnia operacja na Liban, jest to no, taka, można powiedzieć, też wojna na wyniszczenie. Giną tysiące, jeżeli mowa już na przykład o Strefie Gazy, to dziesiątki tysięcy cywilów. Czy jednak Izrael no, sam trochę nie... te operacje, które przeprowadzał, mogły być przeprowadzane bardziej punktowo, no i sam nie naraził się na pewien odwet. Czy nie jest jednak tak, że uderzając, przeprowadzając na tak szeroką skalę operacje wojskowe, które można przeprowadzać bardziej punktowo, tylko jak rozumiem, tutaj jest taka strategia Izraela, że on po prostu no, nie chce tracić własnych żołnierzy, ale ta skala, jeżeli mówimy o cywilach, też o stratach wśród dzieci, jest ogromna, zarówno w Strefie Gazy, jak i obecnie w Libanie. No, czy to nie jest tak, że ta odpowiedź po prostu musiała nastąpić?
Powiem w skrócie tak. Nie mamy innego wyjścia. To znaczy, oczywiście zawsze jest wyjście, żeby nie zabijać cywili, czy dzieci, czy kobiety, tak jak było w pytaniu, ale my nie mamy innego wyjścia. Myśmy byli zaatakowani, musieliśmy zrobić coś z tego, a też zależy, kogo się słucha. U was się mniej, w ogóle, nie tylko u was, mniej się słucha nas, co my mówimy, bardziej się słucha to, co Hamas mówi, czy inni tego rodzaju.
Słuchamy obu tak stron, dlatego teraz no, łączymy się z Izraelem, później połączymy się też z Libanem, staramy się przekazywać obiektywnie informacje, opowiadamy oczywiście, zapraszamy i rozmawiamy z ambasadorem Palestyny, ale tak samo otwarte są drzwi Radia Wnet dla ambasadora Izraela i no, staramy się po prostu ten konflikt, spojrzeć na ten konflikt z dwóch stron, a już słuchacze, odbiorcy sami oczywiście wyciągają wnioski i oceniają.
Oczywiście, ale trzeba też słuchać ekspertów. Jest kilku ekspertów nieizraelskich, brytyjskich, amerykańskich, którzy się wypowiadają, że nikt nie mógłby być tak bardziej precyzyjny jak Izrael w swojej wojnie, żeby robić wszystko, żeby nie zabijać niewinnych ludzi, powiedzmy. Okay? Czy są winni, czy niewinni, to już inna sprawa. Nawet teraz w Libanie wszyscy dostają ogłoszenie opuścić region, bo będzie bombardowany. Ja nie znam takich rzeczy w historii, całej historii, żeby ktoś prowadził wojnę z wrogiem i mu ogłaszał ulotkami, telefonami, w radiu do cywilu, żeby opuścili region, bo region będzie bombardowany. Okej? Okay? Ja mógłbym zadać kilka pytań, na pewno nie macie na to czas, ale same moje pytanie by wam trochę bardziej, jak to powiedzieć, dały do zrozumienia, dlaczego robimy, co robimy.
A może okay. Proszę, mamy jeszcze chwilę, może proszę zadać to pytanie, bo jeżeli mówi pan, że faktycznie być może narracja na przykład w polskich mediach jest taka, że teraz jest bardziej, jak rozumiem, pro, nie wiem, palestyńska czy pro-libańska, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, jakie są fakty?
Okej, okay. To takie trochę dziwne pytanie zadam, ale co by było, gdyby na przykład grupa Wagnera z Białorusi wtargnęła do Polski, zaatakowała Białystok, który jest dużym miastem najbliżej granicy, zamordowała 1200 ludzi, już nie będę mówił o gwałtach i innych rzeczy, co by wtedy Polska robiła? Niech każdy sobie pomyśli o tym i zapyta sam siebie, co by wtedy oni robili.
Okay? Jak rozumiem, te podwójne standardy, o których pan mówi, no, może to wynikać z tego, że po pierwsze ostatnie no, operacje tak naprawdę Mossadu czy służb specjalnych Izraela pokazują, że Izrael potrafi uderzać punktowo. Mieliśmy zabójstwo wysokich rangą przywódców Hamasu, teraz zabójstwo Hasana Nasrallaha, przywódcy Hezbollahu i to pokazuje, że można uderzać w sposób bardziej precyzyjny, punktowy, a jednak jak dzisiaj spojrzymy na Strefę Gazy, mamy ogromną klęskę humanitarną. Izrael nie może liczyć na to, że świat będzie przymykał oczy na taką skalę działań no, wojennych, ale które też są po prostu zbrodniami wojennymi.
Wiadomo, oczywiście, ale z drugiej strony też zadam następne pytanie. Czy ktoś zna w historii, że się walczy z wrogiem i dostarcza się im i naftę, i żywność, i wodę, i wszystko, co potrzebują. Tych rzeczy oni by nie mieli, gdyby nie Izrael też, bo inaczej nie przeszłoby. A my robimy to wszystko.
No dobrze, okay. Jak pan widzi obecnie, jak pan widzi dalszą strategię Izraela, co Izrael próbuje osiągnąć? Obecnie mamy, no mamy ataki lądowe na Liban. Czy Izrael ma taki potencjał, taką siłę, aby prowadzić walkę na dwóch, a być może na trzech czy na czterech frontach, bo teraz jeszcze mamy no, dużą eskalację z Iranem?
Mamy 7 frontów, okay? Nie tylko 2 czy 3. Mamy 7 frontów. Jedno to jest Gaza, drugi to jest Liban, trzeci to jest Iran, czwarty to jest grupy proirańskie z Iraku, które wysyłają też rakiety. Następnie mamy Jemen, który co kilka dni wysyła jakąś ogromną balistyczną rakietę i tak dalej, i tak dalej. My liczymy nawet 7 frontów. Dajemy sobie radę. Wejście do Libanu było wczoraj potwierdzone zdjęciami z miejsc. Musieliśmy wejść tam, żeby wyeliminować wszystkie tunele podziemne, gdzie się okazało, że było mnóstwo broni, co oznacza, że oni planowali zrobić to samo, co w Gazie zrobili 7 października ubiegłego roku. Także takie działanie musimy robić, gdyż ciągle się bronimy. Okay? My się bronimy. My nigdy nie atakujemy pierwsi, zawsze robimy coś, jak zostaliśmy atakowani. Te wyeliminowania tych terrorystów my nazywamy nie zabójstwem, czy morderstwem, czy tego, nazywamy to wyeliminowaniem takiego człowieka. Nie używamy takich słów jak zabójstwo.
No dobrze, tylko mamy też drugą stronę i konflikt, który chyba wydaje
Oczywiście.
Się, kiedy patrzę na to świat, no, konfliktem nierozwiązywalnym, bo pan mówił o dostarczaniu strefie gazy, no, energii, jak rozumiem, czy rzeczy, które są potrzebne do takiego bytowania, do przeżycia, a strefa gazy, a Palestyńczycy mówią, to jest nasza ziemia, my chcielibyśmy tutaj żyć, żyć godnie, my, te domy też były nasze, my mamy jeszcze często do nich klucze, no i co?
Gaza jest wolna. My wyszliśmy z Gazy w 2006 roku. Wyszliśmy, to znaczy tam były osiedla izraelskie i wyszliśmy. Gaza była wolna. Oni mieli swój wybór, żeby żyć tak, jak mówicie, żyć normalnie. Mieli swój wybór. Nie wykorzystali tego. Budowali tunele, robili wszystkie pieniądze, które dostają. To jest organizacja, to jest miejsce, które dostało najwięcej pieniędzy niż każdy inny biedny kraj na całym świecie. Wszystkie pieniądze poszły na to, żeby się zbroić i budować tunele, a nie na to,
A czy
żeby
wierzy pan w taki
rozwijać się.
rozwój, że strefa gazy mogłaby się rozwijać, że przy tej dzietności, przy tak małej przestrzeni jednak, bo strefa gazy to jest, nie wiem, 10 na 40 kilometrów kwadratowych, że
Mniej
da się to
więcej.
pogodzić?
To jakie pytanie, bo
Czy
nie zrozumiałem?
Uważa pan, że da się to pogodzić? Czy to tak naprawdę nie jest tylko na poziomie deklaratywnym, że jeżeli strefa gazy, Palestyna faktycznie by się mogła rozwijać, mogłaby się też rozwijać ekonomicznie, mają
Oczywiście.
bardzo wysoką dzietność, to da się
Słuchajcie.
to podzielić,
Nie wiem,
pogodzić?
czy widzieliście zdjęcia czy filmiki, były tam już hotele 5-gwiazdkowe, jest dużo willi. A co się pokazuje w telewizji czy w mediach, to zawsze są jakieś biedne dzielnice czy coś takiego. Gdybym miał możliwość, zawsze można posłać filmiki, zobaczyć, jak się rozwija Gaza. Izrael po wyjściu z Gazy proponował im współpracę na to, żeby zamienić Gazę w Singapur. Piękne plaże, można to było wykorzystać naprawdę, zrobić z tego normalny kraj. Singapur jest dużo mniejszy niż Gaza i jak on wygląda? Gaza mogła wyglądać tak samo.
A jak wygląda teraz?
Wybrali coś innego. Słucham, jak teraz wygląda?
Tak, tak.
Halo?
Tak, tak. No właśnie, jak wygląda
no
teraz?
Teraz wiadomo, jak wygląda, to też widać, tak?
Bardzo serdecznie.
Gdybyśmy nie mieli swojej obrony, nie umieli się bronić, Izrael by wyglądał w taki sam sposób. Tysiące rakiet co jakiś czas, teraz to cały czas, cały dzień na północy jest to samo. Około 80 tysięcy ludzi musiało opuścić swoje domy, biznesy. Rząd zadbał o to, żeby mieli gdzie mieszkać w międzyczasie, w hotelach, ale około 80 tysięcy ludzi musiało opuścić północ Izraela, gdyż Izrael był atakowany od 8 października zeszłego roku przez Hezbollah, a Izrael do Gazy po 7, dopiero po 10 dniach wkroczył do Gazy. To znaczy wszystko było zaplanowane, że z Gazy zaatakują 7, Hezbollah miał się do tego przyłączyć z północy, przyłączył się dzień potem i codziennie kilkadziesiąt do kilkuset rakiet na Izrael. Byliśmy zajęci w gazie, czekaliśmy, czekaliśmy, odpowiadaliśmy też ostrzałami, aż w końcu zdecydowali się, żeby wejść i zrobić tam porządek. No i od kilku tygodni to, co się dzieje w Libanie, oni też mieli swoje wyjście z sytuacji, nie musieli tego robić. Teraz muszą za to zapłacić.
I tak wygląda perspektywa opowieści prosto z Izraela. Pan Włodzimierz Rubin, były żołnierz, także aktywista izraelskiej Polonii, był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Proszę bardzo.
Drodzy Państwo, na zegarze 7:34. My dzisiaj połączymy się również z Libanem. Przedstawimy Państwu, no, można powiedzieć, trochę drugą stronę tej opowieści, tutaj już libańskiej. Porozmawiamy również z Polką, która próbuje obecnie z Bejrutu się wydostać, która próbuje wrócić do Polski. Na zegarach 7:34. No to teraz odrobina muzyki, a zaraz skupimy się na tym, co dzieje się w polskiej polityce. Zaraz połączymy się z Łukaszem Jankowskim.